Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Dariusz Iwaneczko. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Rozmawiamy niejako w przeddzień rocznicy porozumień sierpniowych, ale też rocznicy wybuchu II wojny światowej. To rozpocznijmy może od tego największego konfliktu w dziejach. Pewnie sporo analiz, oprócz tych, które już zostały napisane, sporządzonych jeszcze zostanie na temat tego, dlaczego Polska wojnę obronną 1939 roku przegrała. Ale spróbujmy może jednak, mimo tego, że jeszcze sporo powstanie dzieł różnych, temu problemowi się przyjrzeć. No właśnie, dlaczego? Czy z powodu uwarunkowań międzynarodowych, czy różnicy potencjałów ekonomicznych, wojennych między nami a agresorami, czy też w konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow ta ostateczna przegrana nastąpiła, czy po prostu z każdego z tych właściwie powodów?
Historycy dzisiaj w zasadzie się nie spierają co do tych zasadniczych powodów klęski wrześniowej Rzeczypospolitej Polskiej. Dysproporcja sił była ewidentna, mimo że polski żołnierz był nieźle wyszkolony i przede wszystkim miał też odpowiednią podbudowę ideową. W dwudziestoleciu międzywojennym toczył się pewien proces szkolenia żołnierzy nie tylko w zakresie umiejętności wojskowych, ale także podnoszenia ich poziomu intelektualnego. Ja przypomnę, że do armii polskiej trafiali też analfabeci, trafiały osoby innych narodowości, i trzeba było z nich zrobić bitnego żołnierza, karnego żołnierza, który byłby w stanie przeciwstawić się każdemu wrogowi. Także kadra oficerska, żołnierze w dużej mierze byli dobrze przygotowani, natomiast dysproporcja sprzętu wojskowego, uwarunkowania geograficzne, bo też one nam zupełnie nie sprzyjały, brak reakcji sojuszników i wywiązania się z tego, do czego zobowiązała się Wielka Brytania i Francja, tutaj niewątpliwie miały swoje istotne znaczenie. No i rzecz, o której we wrześniu 1939 roku tak naprawdę nikt nie wiedział poza Sowietami i III Rzeszą Niemiecką, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt Stalin-Hitler, bo też tak w historiografii funkcjonuje, taki był poziom decyzyjny, spowodował, że Polska została krajem osamotnionym, bez sojuszy, bez sił i środków odpowiednich, była skazana, można powiedzieć, na klęskę.
Do tego pewnie trzeba by jeszcze dołożyć oczywiście też konsekwencje jakby niemieckiej ideologii i polityki, czyli skierowania swojej agresji na wschód. Polska tę drogę zagradzała jak gdyby, a z drugiej strony konsekwencji polityki lat 30. i wcześniejszych zachodnich społeczeństw, czy też może partii, ugrupowań politycznych i ogólnie rzecz biorąc sfery politycznej, czyli obawy przed kolejną wojną. No i stąd wynikała polityka ustępstw wobec Niemiec.
Tak, dokładnie tak było. Polityka ustępstw dominowała w drugiej połowie lat 30. Powiedziałbym nawet krótkowzroczność niektórych polityków, tu przede wszystkim premiera Chamberlaina. Inaczej było w przypadku Winstona Churchilla, który go zastąpił i on miał pełną świadomość zagrożenia Niemiec, ale w tamtym czasie nie wsłuchiwano się w jego głos. I polityka ustępstw właśnie, czyli Hitler dokonywał aneksji małymi krokami. Najpierw Austria, później rozbiór Czechosłowacji, kolejne zakusy wobec Litwy. I to spowodowało, że brak reakcji spowodował właśnie kolejny krok, już otwartej, wielkoskalowej wojny przeciwko Polsce.
Pierwotny termin wybuchu wojny wyznaczony przez Adolfa Hitlera to był koniec sierpnia. On został przeniesiony na 1 września i część rozkazów doręczano nawet jednostkom, które już wychodziły na niemieckim, które wychodziły na pozycje wyjściowe. Co spowodowało tą zmianę, to przesunięcie o kilka dni?
No, Hitler obawiał się reakcji aliantów zachodnich, czyli wejścia w fazę wojny także tej wojny ostrej, że tak powiem, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim Francuzów, którzy dysponowali dużymi siłami na granicy.
Jakby realnego przełożenia tych gwarancji, które zostały udzielone na działanie
dla Polski.
Dla Polski.
Dokładnie tak.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę 1 września i dalszy przebieg działań wojennych, to niektórzy historycy mówią, może błędem była taka koncepcja, żeby bronić w pewien sposób linii granicznej. Może trzeba było na linię Wisły wycofać główne siły, a pozostawić tylko jednostki osłonowe. Jakby nie było, to co stało się po 1 września, to oprócz może tej koncepcji obrony, która zarzutowała na przebieg wojny, było też powodowane innym sposobem prowadzenia wojny, bo to nie była taka wojna jak I wojna światowa, to był początek koncepcji Blitzkriegu, który później został stosowany przez Niemców właściwie na wszystkich frontach.
Tak, należy się z tym w zupełności zgodzić. Wśród generalicji, ale także i wśród niektórych wyższych oficerów Wojska Polskiego taki pogląd cofnięcia poszczególnych armii w głąb Polski i obrony na odpowiednio przygotowanych rubieżach, on funkcjonował, ale nie w obiegu oficjalnym. No, pochodzący z Rzeszowa choćby pułkownik Dworak, dowódca 24 Pułku Ułanów, który zresztą bronił we wrześniu Rzeszowa, późniejszy generał, zastępca generała Maczka, szkolony także między innymi we Francji, podobnie jak generał Maczek, wtedy pułkownik, późniejszy generał, mieli pełną świadomość, że ta wojna będzie miała inny charakter, ale niestety polska armia nie była do tego przygotowana. De facto posiadaliśmy dwie jednostki motorowo-pancerne. To nie były klasyczne brygady pancerne, tylko bardziej zmechanizowane, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, czyli nasza, ta 10. Brygada Kawalerii Pancernej, kawalerii generała, pułkownika Maczka i warszawska brygada. One nie były w stanie manewrować w taki sposób, aby przeciwstawić się zagonom pancerno-motorowym niemieckim. A przede wszystkim, co dominowało na polskim niebie, to niemieckie samoloty, i którym armia polska nie była w stanie zupełnie się przeciwstawić.
Oczywiście musimy w sposób niejako encyklopedyczny przejść teraz do konsekwencji II wojny światowej. No te też są w pewien sposób już opisane i znane. Myślę, dla świata i Europy to pewne przewartościowanie w sferze politycznej, to znaczy powstanie w konsekwencji po zimnej wojnie dwóch przeciwstawnych bloków, zniszczenia. W przypadku Polski ogromna liczba ofiar, bo to 1/5 ludności, ale też, jeżeli chodzi o nas, wtrącenie na długie dziesięciolecia w orbitę wpływu ZSRR.
Tak, faktycznie, no, tak jak mówimy, że ten 39 rok był de facto momentem przerwania polskiej niepodległości, ale nie polskiej walki o niepodległość, bo ona cały okres wojny trwała, tak. W 1944 roku, a szczególnie na początku 1945 roku, po postanowieniach jałtańskich, kiedy dotarły do rządu polskiego w Londynie, a szczególnie kiedy dotarły do jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie, między innymi 2. Korpusu generała Andersa i 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, to oficerowie mieli pewien dylemat, czy żołnierze zechcą się dalej bić, bo o jaką Polskę? Była pełna świadomość tego, że Polska popada w proces zniewolenia, trudny będzie on do odwrócenia i tak faktycznie się okazało. Na te kilkadziesiąt lat popadliśmy w strefę wpływów sowieckich, nie mając de facto niczego do powiedzenia zarówno w samodzielnej polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Byliśmy całkowicie podporządkowani interesom Moskwy i tym interesom trzeba było hołdować.
I tu też zaczyna się ta droga, która wiedzie od żołnierzy wyklętych poprzez zrywy i protesty lat 1956, 68, 70, 76, aż do Solidarności roku 1980. No jesteśmy, jak mówiliśmy, w przededniu rocznicy porozumień sierpniowych. Tak myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że pewnie nie było w tych nowożytnych polskich dziejach takiej jedności, zgody ogromnej, przeważającej części polskiego społeczeństwa. Nie było takiej wspólnej myśli, że system, który był konsekwencją Jałty, no, można w pewien sposób nawet może pozbawić życia, już nie tyle zmodernizować, ile zmienić. I to był zupełny fenomen chyba tego roku 1980.
Niewątpliwie. Tak jak mówimy o 1939 roku i utracie przez Polskę niepodległości, tak rok 80 był początkiem erozji systemu władzy komunistycznej. I mimo, że po drodze mieliśmy stan wojenny, to tak naprawdę ta erozja już się w sposób bardzo głęboki rozpoczęła. Co jest ciekawe, i tu jest też wątek mocno podkarpacki, jak ludzie Solidarności pragnęli mocno zakorzenić się i odnosić się wręcz do pewnych tradycji wolnej, niepodległej Polski, tej Polski, która padła w 1939 roku, ale walczyła przez lata II wojny światowej.
Spore nawiązań do Armii Krajowej, podziemia, dokładnie Polskiego Państwa,
tak,
Podziemnego.
Ale jedyny właściwie niekomunistyczny prezydent w PRL-u, oczywiście niekomunistyczny prezydent Przemyśla, Zbigniew Habasiewicz, który był zresztą żołnierzem 24 Pułku Ułanów i cały szlak bojowy od Francji do Wilhelmshaven przeszedł z generałem Maczkiem. On zaprosił do Przemyśla generała Borutę Spiechowicza. To było ogromne święto, zresztą podobnie jak na Zjeździe Solidarności. Pierwszym Zjeździe Solidarności w Gdańskiej Oliwie obecność generała Boruty Spiechowicza i jego przemówienie, obecność w mundurze oficera II Rzeczypospolitej z emblematami podhalańskimi wzbudziła niesamowity aplauz obecnych tam delegatów na zjazd krajowy Solidarności, bo oni mieli pełną świadomość, że Polska, ta nowa Polska, odrodzona Polska, powinna bardzo głęboko odnieść się do wartości, które reprezentowała Polska, która upadła w 1939 roku.
Stan wojenny, jak pan powiedział, zniweczył ten, po części przynajmniej, na jakiś czas, ten dorobek sierpnia, dziedzictwo sierpnia 1980 roku, ale pewnie znowu można by skonstatować, że ono przetrwało w ludzkich umysłach, bo gdyby nie przetrwało, to nie wydałoby owoców w roku 1989, czyli gdzieś jest to wpisane w ten ciąg polskiej tradycji, tym razem już wygranej, jak gdyby, prawda? Niekoniecznie jak w przypadku września tradycji klęski jednak.
Ja myślę, że Solidarność w 80-81 roku była na tyle mocna, żeby stworzyć sprawne struktury w podziemiu, działać w konspiracji przez cały okres lat 80. i rzeczywiście ta siła, ta witalność pokazała się w 89 roku i 90, kiedy doszło do przełomu w Polsce i transformacji ustrojowej. A że było to faktyczne odzyskanie tej suwerenności, to pokazuje choćby taki fakt, że wielu tych, którzy zdecydowali się na emigrację i uchodźstwo po 45 roku, dopiero po 89 roku zdecydowali się do tej Polski wrócić albo co najmniej ją odwiedzić.
Wielka historyczna klamra spięła zatem czas od 1 września do sierpnia i później roku 1989, a my jesteśmy w przededniu rocznic obu tych wydarzeń. Dziękuję za tę rozmowę i ten komentarz. Dariusz Iwaneczko, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, był naszym gościem.